A my możemy otworzyć Księgę Kaznodziei, rozdział 3. Bardzo dużo się zmagałem w poniedziałek, jak zacząłem już tak konkretnie pisać to kazanie, przygotowywać się do niego. Myślę, że z pół dnia waliłem głową w biurko, bo nie mogłem zrozumieć, o co tutaj chodzi. Co ty, Salomon, chcesz tutaj napisać? I naprawdę to dużo cierpienia mojego kosztowało. To moja żona wie, bo co pół godziny wychodziłem ze swojego pokoju, mówię do mnie, nie rozumiem, o co tam chodzi. Więc na dzień dzisiejszy zmienię tłumaczenie z Biblii na to kazanie, z którego zazwyczaj korzystałem. Będę dzisiaj używał przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, czyli Stare Nowe Przymierze w przekładzie dosłownym. Wydaje mi się, że tutaj ten trzeci rozdział jest najlepiej oddany. Jak będę go czytał, a nie macie tego przykładu, to pewnie to wychwycicie, na czym tutaj polegają drobne różnice. Wydaje mi się, że to jest najsensowniej przetłumaczone i tutaj logika Salomonowa jest zachowana. Więc jesteśmy w Księdze Kaznodziei Salomona. Dla tych może, którzy są z nami po raz pierwszy albo długo was nie było, to w ostatnich dwóch tygodniach przeczytaliśmy dwa pierwsze rozdziały. Chcemy tę księgę przeczytać rozdział po rozdziale, werset po wersecie. I jest to księga, która odpowiada na najgłębsze dylematy życiowe, najgłębsze dylematy człowieka. Odpowiada na pytanie o sens życia. I autor tutaj zmaga się z różnymi problemami, które mają ludzie żyjący pod słońcem. Bo to jest ta fraza, która właśnie tutaj często się pojawia. Życie pod słońcem, czyli życie w doczesności. Życie, które wiedzie często, które wiedzie większość ludzi, życie bez Boga. To tylko życie pod słońcem. I Salomon konsekwentnie pokazuje nam, że życie pod słońcem ma sens tak naprawdę tylko wtedy, kiedy patrzymy na nie z ponad słońca. Czyli patrzymy na nie z perspektywy wieczności. Jeśli tak nie jest, to rzeczywiście wszystko jest ulotne. Ulotne, jakże ulotne. Wszystko takie ulotne. I jest tak w tym świecie z powodu grzechu. Ten świat jest krzywy. Został przez nas jako ludzi wykrzywiony przez nasz grzech. I Salomon doświadcza różnych dróg, różnych filozofii życiowych i prezentuje nam je, pokazując, że ostatecznie chodzi o to, aby żyć w posłuszeństwie Bogu, bać się Jego, czyli mieć głęboki szacunek do Niego i cieszyć się małymi rzeczami, które nam Pan Bóg daje i wyrazić Jemu za to wdzięczność. Będziemy tę księgę czytać jeszcze przez kilka następnych tygodni i chcę, abyśmy tutaj spędzili rzeczywiście dużo czasu, bo naprawdę musimy się tego nauczyć, bo bardzo łatwo jest o tym zapominać. Więc dzisiaj rozdział 3. Księga Kaznodziei, rozdział 3. Jak już powiedziałem, będę czytał z przykładu Starego i Nowego Przymierza w przykładzie dosłownym. Wszystko ma swój czas i każda sprawa ma swą porę pod niebem. Czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wykorzeniania, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas żalu i czas tańców. Czas rozrzucania kamieni i czas ich zbierania. Czas przytulania i czas bez przytulania. Czas szukania i czas gubienia. Czas przechowywania i czas wyrzucania. Czas rozdzierania i czas zszywania. Czas milczenia i czas mówienia. Czas miłości i czas nienawiści. Czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem zadanie, które Bóg zadał ludziom, aby się nim zajmowali. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, również wieczność włożył w ich serca, tak jednak, by człowiek nie mógł doszukać się sensu dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Poznałem, że nic nie jest dla nich lepsze, niż to, by się radować i czynić dobrze, póki żyją. Również to, że każdy człowiek może jeść i pić i widzieć to, co dobre przy całym swoim trudzie, jest darem Boga. Wiem także, że wszystko, co Bóg czyni, trwać będzie na wieki. Nic do tego dodać i nic ująć z tego. Bóg natomiast to czyni, aby bano się Jego. To, co było, znów będzie. I co ma być, już było. Bóg także poszukuje tego, co szukane. I jeszcze to widziałem pod słońcem. Miejsce prawa, tam może być niegodziwość. A miejsce sprawiedliwości, tam może być bezbożny. Powiedziałem sobie w swym sercu, sprawiedliwego i bezbożnego będzie sądził Bóg. Bo na każdą sprawę jest pora. Właściwa pora na każdy czyn. To kluczowy werset 18, dla którego zmieniłem to tłumaczenie na to dzisiejsze. I powiedziałem sobie w swym sercu, ze względu na synów ludzkich, by ich oczyścić, Bóg, by ich oczyścić, chce im pokazać, że są zwierzętami sami dla siebie. bo los synów ludzkich i los zwierząt, los ich taki sam. Jak ci umierają, tak umierają tamte. I wszyscy mają takiego samego ducha. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce. Wszystko powstało z prochu i wszystko w proch się obraca. Kto wie, czy duch synów ludzkich wznosi się ku górze, a duch zwierząt wstępuje w dół do ziemi. Zauważyłem więc, że nie ma nic lepszego niż to, by człowiek cieszył się ze swoich dzieł. Taki jest jego dział, bo kto może mu pokazać, co stanie się po nim? Trudny rozdział. Mam nadzieję, że zobaczyliście to napięcie, jakie jest, szczególnie w tej drugiej części, gdy jest mowa o ludziach, o zwierzętach, jak to rozumieć. Natomiast rozpoczyna się ten rozdział takim poematem, który chyba jest jednym z najbardziej znanych tekstów Księgi Kaznodziei. Prawda? Nawet chyba w kulturze ludzie to kojarzą, że jest czas na to i na tamto. Więc autor nie mówi w tym poemacie o tym, co należy robić. Tutaj nie ma żadnych imperatywów, to nie są żadne nakazy. On po prostu opisuje cykl życia. I mówi, jest czas rodzenia i jest czas umierania. Dla jednych ten czas umierania przychodzi szybciej, dla innych później, ale tak po prostu jest. Można się na to obrażać, można się na to nie zgadzać, ale tak po prostu jest. I w wersetach 1-8 mamy 14 par wypowiedzi. Jest czas na to i czas na tamto. Jeśli pierwsza wypowiedź w tej parze oznacza zysk, to druga oznacza stratę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Zyskaliśmy nowego człowieka i straciliśmy tego człowieka. Suma zerowa. Jest czas sadzenia i czas wykorzeniania. Jak przeprowadziliśmy się do Rynarzewa 2,5 roku temu, to na pierwszą wiosnę, 2 lata temu, chcieliśmy sobie zrobić w naszym ogrodzie mały ogródek warzywny. Posadziliśmy chyba marchew i sałatę. Pielęgnowaliśmy, podlewaliśmy. Po paru miesiącach okazało się, że marchew jest bardzo mała. Sałatę coś tam zaczęło zżerać. Cośmy posadzili, tośmy potem wykorzenili. I całość przekopałem i posadziłem trawę. W kwestii sadzenia i wykorzeniania w naszym ogródku suma zerowa. Jest czas, pisze kaznodzieja, zbierania kamieni i czas rozrzucania kamieni. Suma zerowa. Mamy to samo, co mieliśmy wcześniej. Może rzeczywistość kamieni mnie osobiście mniej dotyczy, bo nie mam pola, ale na wiosnę pielęgnuję drzewa. I właśnie tak zadbałem o nie. Już od lutego sobie na nie patrzyłem, co tutaj z tymi krzewami i drzewami zrobić i co zrobić, żeby były ładne. A potem one wypuszczają liście, a na wiosnę te liście żółkną i opadają i pomstuję na to, że mają tyle tych liści, bo się muszę napocić, żeby je zgrabić, zapakować do brązowego wora i raz w miesiącu przyjedzie śmieciarka i to wszystko zabierze. Więc nie było liści, pojawiły się liście, opadły liście, ja się namęczyłem przy tym pielęgnowaniu, potem przy zbieraniu i tyle, i nie ma. Suma zerowa. Jest czas szukania i gubienia. Nie mieliśmy, znaleźliśmy, zgubiliśmy znowu. Suma zerowa. Z tej perspektywy, jaką opisuje tutaj Salomon, życie jest wielkim zerem. Szukamy sensu we wszystkich naszych działaniach i jakże często odchodzimy sfrustrowani. I sens tego poematu to właśnie nieunikniona powtarzalność i monotonia życia pod słońcem. Jako dzieci obiecujemy sobie, że nie będziemy tacy jak rodzice. Jako nastolatki obiecujemy sobie, że nie będziemy tacy jak rodzice. A za 2-3 dekady okazuje się, że jesteśmy tacy sami jak nasi rodzice. I wtedy nasze dzieci mówią, ja nie będę taki jak moje rodzice. A potem one dorastają i okazują się, że są tacy jak ich rodzice, czyli my. I wszyscy przechodzimy przez te czynności, rodzimy się, żyjemy, pracujemy, kochamy, umieramy. I tak naprawdę dla ludzkości nic się nie zmienia. Więc przychodzi werset 9, gdzie autor pyta, jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? To pytanie już się pojawiło w pierwszym rozdziale, 3 wersecie, gdzie było napisane w zasadzie to samo, jaki pożytek ma człowiek z całego swojego trudu pod słońcem? Jaki ma zysk z tej rzeczywistości? Jaki pożytek lub jaką korzyść w tym świecie, na który grzech nałożył klątwę na naszą pracę i na nasze życie? Odpowiedź brzmi, jeśli to jest tylko to, co mamy, to żaden pożytek. nie ma celu w życiu, ponieważ wszystko, co robimy, jest unieważniane przez grzech i znikomość naszych dzieł. Nie ma żadnego zysku, nie ma zmiany z tego całego sadzenia, budowania, wojowania. Ostatecznie jest suma zerowa, jeśli jest tylko życie pod słońcem. Jeśli jest tylko więcej pracy do wykonania, więcej naczyń do pozmywania, więcej wojen do stoczenia bez trwałego pokoju i ostatecznie i tak wszystko kończy się śmiercią. Co zatem zrobić? To gdzie jest odpowiedź w tej frustracji? Albert Camus, francuski autor dwudziestowieczny, z pierwszej połowy XX wieku, autor m.in. Dżumy, był przedstawicielem takiej filozofii egzystencjalizmu. Filozofii sceptycznej wobec życia generalnie. Napisał tak w jednym ze swoich esejów. Jest tylko jeden naprawdę poważny problem filozoficzny. Samobójstwo. Rozstrzygnięcie, czy życie jest warte tego, by je przeżyć, czy nie. Oto odpowiedź na podstawowe pytanie filozofii. Albert Camus doszedł do takiego wniosku. Po prostu jedynym pytaniem filozofii jest, jak się wyrwać z tego cyklu. Frustracja z naszej obecnej egzystencji wielu ludzi pcha właśnie do takiego rozwiązania. Natomiast wierzę, że jest też zupełnie inne rozwiązanie. Takie, które daje prawdziwą radość i nie tylko sobie, ale również i innym, zamiast cierpienia i zamiast śmierci. I autor mówi, że nieuchronny cykl życia powinien nas pchnąć do bojaźni Bożej. W wersecie 10 mówi, że Bóg dał ludziom to zadanie, abyśmy właśnie nad tym sensem życia się pochylili. My to mamy zrozumieć. Widziałem zadanie, które Bóg zadał ludziom, aby się nim zajmowali. Tym właśnie pytaniem o to, jaki jest trud, jaki jest sens trudu pod słońcem. I mamy się nad tym zastanawiać, aby dojść do odpowiedzi o sens życia. I werset 11 mówi, że Bóg dał nam też ogromną wskazówkę do znalezienia odpowiedzi. Ta wskazówka znajduje się w nas samych. Wszystko uczynił pięknym w swoim czasie, również wieczność włożył w ich serca, tak jednak, by człowiek nie mógł doszukać się sensu dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Więc spójrzmy na ten werset, na dwie jego części. Najpierw pierwsza część. Bóg uczynił wszystko pięknym i włożył wieczność w serca ludzi. Więc nasz problem wynika z tego, że my nie jesteśmy stworzeni tylko do życia w tym cyklu rodzenia się i umierania. Dlatego nas to wszystko boli. Dlatego nas to frustruje, bo mamy w serca włożoną wieczność. I mamy włożone pragnienie piękna, które stworzył Bóg. Mamy wieczność w sercach. Gdyby człowiek był tylko zwierzęciem pod słońcem, o czym potem jest mowa w dalszej części rozdziału 3, nie zadawałby tych pytań. Nie zastanawiałby się nad sensem, nie cierpiałby wewnętrznie z powodu niesprawiedliwości w tym świecie. Ale cierpimy z tego powodu. Dlatego, że człowiek został stworzony w pierwotnym Bożym zamierzeniu do czegoś więcej niż cykl życia i śmierci. Został stworzony do wieczności. Więc co to znaczy, że Bóg włożył wieczność w nasze serca? To znaczy, że człowiek nigdy nie zadowoli się tym światem. Może mieć wszystko poukładane, dom, rodzinę, stabilność, pracę, może osiągać cele, jakie sobie wyznaczy, oglądać to, co chciałby oglądać, a jednak cały czas w środku coś będzie mówić, to jeszcze nie to. To jest właśnie ta wieczność w sercu. To jest to uczucie, kiedy stoisz nad czymś pięknym, nad morzem, w górach, patrzysz na zachodzące słońce na bezchmurnym niebie, na rozgwieżdżone niebo i przez chwilę masz wrażenie, że dotykasz czegoś większego. I zaraz to znika. I chcesz znowu to przeżyć, żeby znowu dotknąć tego piękna. I nie chcesz, aby ono znikało. To jest ten moment, kiedy słuchasz muzyki, która ciebie porusza i myślisz sobie, chciałbym, żeby to trwało dłużej, żeby to się nigdy nie kończyło. To jest to, co próbują ludzie uchwycić przez całą kulturę. Artyści próbują zatrzymać piękno w obrazach. Muzycy próbują uchwycić emocje w dźwiękach. Pisarze próbują opisać sens życia słowami, a jednak nigdy do końca się to nie udaje. Dlaczego? Dlatego, że ludzie szukają w sukcesie, w relacjach, w doświadczeniach, w podróżach, w rozwoju osobistym czegoś większego, czego nie ma w tym świecie. Każda z tych rzeczy pokazuje na coś większego, ale sama tym czymś nie jest. I za każdym razem dochodzimy do momentu, w którym mówimy, to nie jest to, o co mi chodziło. Myślałem, że to mi da spełnienie, ale to nie jest to. Dlatego, że w sercu człowieka jest coś więcej. Bo zostaliśmy stworzeni jako ludzie do czegoś więcej niż to, co tylko pod słońcem. Teraz druga część tego wersetu. Bóg uczynił wszystko pięknym w swoim czasie, włożył wieczność w nasze serca, tak jednak, by człowiek nie mógł doszukać się sensu dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Więc tu jest napięcie, w którym żyjemy. Z jednej strony czujemy wieczność i Bóg chce, abyśmy odnaleźli sens życia, jak mówi werset 10, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie jej ogarnąć. Czujemy, że jest coś więcej, ale nie jesteśmy w stanie tego pełni uchwycić. Nawet myślenie o wieczności, takie konsekwentne, jest trochę przerażające. Bo nie umiemy sobie wyobrazić, jak to ja będę żył w wieczności i mi się to nie będzie nudzić. Więc czujemy, że jest coś więcej, nie umiemy tego uchwycić. Rozumiemy fragmenty tej rzeczywistości wieczności, ale nie widzimy jeszcze całości. To trochę jak oglądanie ogromnego obrazu przez dziurkę od klucza. Widzimy tylko fragment tego obrazu. Jeden, drugi, trzeci, ale nie widzimy całości. I to jest celowe. Bóg tak to zaprojektował, abyśmy szukali, ale ostatecznie abyśmy nie byli w stanie pojąć od początku do końca sensu tego wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że Bóg uważam, że chce nas doprowadzić nie do kontroli, ale chce nas doprowadzić do zaufania. Więc włożył wieczność w nasze serca, dał wystarczające dowody prawdziwości tego wszystkiego, abyśmy Jemu zaufali. Nie po to, abyśmy wszystko zrozumieli, abyśmy powiedzieli, Boże, Ty to rozumiesz i Tobie ufam. Więc zobaczcie, co się dzieje. Więc żyjemy w cyklu, który nas frustruje. Mamy w sercach wieczność, która ciągnie nas wyżej, która ciągnie nas do góry, ale nie jesteśmy sami w stanie tego wszystkiego połączyć. I właśnie w tym miejscu, jako ludzie, stajemy przed wyborem. Albo będziemy próbować sami zbudować sens życia i skończymy sfrustrowani, o czym mówiliśmy tydzień temu, albo uznamy, że sens życia jest poza nami. Jest ponad nami. Jest nie w stworzeniu, ale w Stwórcy. Więc kaznodzieja cały czas pokazuje te dwie rzeczywistości. Życie pod słońcem to jest ciągły cykl, powtarzalność i suma zerowa. Życie ponad słońcem to wieczność, której nie możemy do końca uchwycić, ale za którą tak bardzo tęsknimy. I żyjemy rozpięci między tymi dwiema rzeczywistościami. I stajemy przed wyborem, czy chcemy żyć w tej frustracji, powtarzalności i ostatecznej niespełnienia, czy też zaufamy temu, który włożył wieczność w nasze serca i dał wystarczająco przekonywujące dowody co do swojego planu. I mówi po prostu, zaufaj mi. Nie widzisz wszystkiego, ale zaufaj mi. Nie żąda Bóg od nas ślepej wiary. Im dalej idziemy, tym więcej widzimy. To jak z jazdą samochodem. Światła w nocy tylko trochę nam oświetlają. Ale jedziemy dalej tą drogą, bo za parę metrów będziemy widzieć znowu trochę więcej. I w tym wszystkim ciekawe jest to, że też Bóg nie chce, abyśmy byli sfrustrowani tym cyklem życia. On daje nam doświadczać wiele radości w tym życiu. Werset 13. Również to, że każdy człowiek może jeść i pić i widzieć to, co dobre przy całym swoim trudzie, jest darem Boga. Nie tylko czekamy na wieczność, wyłącznie na tym łez padole, ale i tutaj doświadczamy dobrych rzeczy. Jemy, pijemy i cieszymy się owocami swojej pracy, doceniając Boże dary w tym cyklu życia. I niech świadomość Jego dobroci pośród ulotności tego życia, tego, że jest wieczność, o której mówi potem ponownie werset 14, prowadzi nas do bojaźni. Wiem także, że Bóg wszystko, co czyni, trwać będzie na wieki. Nic do tego dodać i nic ująć. Bóg natomiast to czyni. Wybano się Jego. Więc ten cykl życia, przemijalność tego życia, pragnienie piękna, pragnienie wieczności i wyrwania się z tego ostatecznie ma nas doprowadzić do bojaźni Bożej, do zdrowego szacunku wobec Boga, do uwielbienia Jego świętego imienia i po prostu do zaufania Jemu. Ale jeśli tak jest, to się pojawia pewien problem. Więc jeśli Bóg nad wszystkim panuje, jeśli my żyjemy sobie, tak jak mówiłem w pierwszym kazaniu, brda sobie płynie i się nami nie przyjmuje zupełnie. I ta brda sobie będzie płynąć, a nas już nie będzie. Jeśli Bóg nad wszystkim panuje, jeśli jest w pełni suwerenny, jeśli my tutaj tak naprawdę niewiele wnosimy w ten świat i wszystko to ma służyć Bożej chwale, no ale rozglądamy się dookoła I w tym świecie, który ma być piękny, widzimy mnóstwo niesprawiedliwości. To jak pogodzić Bożą suwerenność i Bożą wszechmoc i Jego dobroć z niesprawiedliwością, która jest w świecie? I o to właśnie zadaje pytanie Salomon w wersecie 16. Pytanie, takie najbardziej chyba popularne pytanie teologii czy filozofii, jak pogodzić Bożą wszechmoc i to, że Bóg jednocześnie pozwala na istnienie zła. Więc w wersecie 16 nagle po tej całej mowie o cyklu i zaufaniu do Boga Salomon mówi: i jeszcze to widziałem pod słońcem. Miejsce prawa, tam może być niegodziwość, a miejsce sprawiedliwości, tam może być bezbożny. To, jak tu mówi, więc tam może być bezbożny. To jak tu można mówić o Bożej kontroli nad cyklem życia? Jak tu mówić o Bożej kontroli nad cyklem życia, skoro tam, gdzie skoro jest niegodziwość zamiast sprawiedliwości, a tam, gdzie ma być coś dobrego, jest bezbożny? Odpowiedź jest w wersecie 17. Salomon mówi spokojnie. Jest tu rzeczywiście w tym cyklu wiele niesprawiedliwości i bezbożności, ale i na to jedyną odpowiedzią jest wszechmocny Bóg. Bo na każdą sprawę jest pora, właściwa pora na każdy czyn i Bóg będzie sądził sprawiedliwego i bezbożnego. Więc Bóg wie, kiedy nadejdzie pora na sąd, bo na pewno nadejdzie. To jest coś, co chyba każdy z nas bardzo głęboko czuje. Sprawiedliwość czy poczucie sprawiedliwości to jest jedno z najsilniejszych pragnień człowieka. I nie trzeba tego nas uczyć. Dzieci to wiedzą od małego. Jedno z pierwszych rzeczy, które się uczą, to tego, że i co deklarują, to jest to, że są niesprawiedliwie potraktowane. I nikt ich nie użył niesprawiedliwości, ale one same wiedzą, że to jest niesprawiedliwe, mamo. Że ktoś, tam moja siostra czy brat dostał to, a ja nie. Nikt im tego nie tłumaczył, a jest to w nas. Jest to w każdym człowieku pragnienie sprawiedliwości. Dlaczego? Bo sprawiedliwość jest wpisana w nasze serca, tak samo jak wieczność. Bo my chcemy, żeby dobro było nagrodzone i chcemy, żeby zło było ukarane. Chcemy, żeby prawda zwyciężyła, żeby krzywda została naprawiona. I kiedy tak się nie dzieje, to się buntujemy. I mówimy, tak nie powinno być. Skąd to w nas się wzięło? Jeśli świat jest tylko cyklem, jeśli ewolucja ma rację i wszystko powstało w wyniku wypadku, przypadku i tak sobie po prostu w cyklu żyje, jeśli jesteśmy tylko zwierzętami pod słońcem, to dlaczego w ogóle przeszkadza nam niesprawiedliwość? Dlaczego nie powiedzieć, no taki po prostu jest świat, silniejsi wygrywają, trudno, nie daj się złapać. A jednak tak nie mówimy, bo wiemy głęboko w środku, że istnieje coś takiego jak obiektywna sprawiedliwość. Dlatego historie o sprawiedliwości nas poruszają. Kiedy oglądamy film, w którym zło przez długi czas wygrywa, to już czujemy takie napięcie, no już niech w końcu się pojawi bohater, który to rozniesie w pył. Czekamy na moment, kiedy ktoś w tym filmie powie dość. I kiedy sprawiedliwość w końcu przychodzi i triumfuje, to wtedy czujemy ulgę. Dlatego tak chętnie sięgamy po filmy, po książki, które są zbudowane właśnie w taki mitologiczny sposób na bohaterze, który pokona wszelką niesprawiedliwość. Ale problem jest taki, że w filmach to się dzieje, a w prawdziwym życiu bardzo często ten moment nie nadchodzi. Ludzie czynią zło i uchodzi im to na sucho. Systemy są niesprawiedliwe, sądy się mylą, silni wykorzystują słabszych. I czasami to naprawdę wygląda tak, jakby w miejscu sprawiedliwości naprawdę była bezbożność. Dokładnie tak, jak mówi kaznodzieja. I co wtedy? Mamy dwie możliwości. Albo powiedzieć, nie ma sprawiedliwości i to wszystko to jest iluzja. I wtedy rzeczywiście może, należy sobie zabić to pragnienie sprawiedliwości, ale ono i tak będzie wracać, bo jest wpisane w nas tak jak wieczność. Albo można uznać, że to pragnienie sprawiedliwości nie jest przypadkowe. I kaznodzieja prowadzi nas do tej drugiej odpowiedzi. On mówi, owszem, jest mnóstwo niesprawiedliwości, owszem, jest to realne, owszem, to boli, ale to nie jest koniec historii, bo Bóg osądzi sprawiedliwego i bezbożnego, bo jest czas na każdą sprawę i na każdy czyn. Innymi słowy, jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas budowania i czas burzenia i jest też czas na sąd. Może nie teraz, może nie od razu, może nie tak, jakbyśmy chcieli, ale z pewnością ten czas nadejdzie. Więc zobaczcie, jakie to ma znaczenie dla naszego życia, aby o tym pamiętać. Bo to znaczy, że każda krzywda nie zostanie ostatecznie zignorowana. Żadne zło nie ujdzie całkowicie bez odpowiedzi. Żadna niesprawiedliwość nie będzie miała ostatniego słowa. Bo ostatnie słowo należy do Boga. I teraz to wszystko łączy się nam z tym, co było wcześniej. Mamy wieczność w sercu i mamy w sercu pragnienie sprawiedliwości. I jedno i drugie ostatecznie wskazuje poza ten świat. Wskazuje na Stwórcę, a nie na stworzenie. Bo jeśli nie ma Boga, to nie ma ostatecznej sprawiedliwości. A jeśli nie ma ostatecznej sprawiedliwości, to całe nasze oburzenie na zło jest po prostu jakąś chemiczną reakcją w naszym mózgu i tyle. Ale kaznodzieja mówi nie, to pragnienie ma sens. To pragnienie jest prawdziwe i to pragnienie zostanie zaspokojone. Nie przez nas, nie przez systemy, które budujemy, nie przez historię, ale przez Boga. Co więcej, oglądana niesprawiedliwość na świecie powinna nam wskazywać właśnie na Niego i być argumentem za Jego istnieniem i władaniem. Werset 18. I powiedziałem sobie w swoim sercu, ze względu na synów ludzkich, Bóg, by ich oczyścić, chce im pokazać, że są zwierzętami sami dla siebie. Bóg pozwala na niesprawiedliwość, aby ukazać potrzebę Jego samego. Czyni to, jak czytamy, aby nas oczyścić. Dlatego, że ludzie sami dla siebie, bez Boga, są zwierzętami. Walczą o przetrwanie i przetrwają najsilniejsi. I nie ma tu miejsca na sentymenty, na moralność, na zło i na dobro, bo liczy się tylko siła. Jeśli nie byłoby Boga sędzi, nie byłoby obietnicy rozliczenia niesprawiedliwości. I wtedy werset 19 ma rację. Los ludzi i zwierząt taki sam. Jak ci umierają, tak i tamte. I wszyscy mają tego samego ducha, czy też ten sam dech, to samo życie. I wszystko idzie w jedno miejsce, czyli do piachu. I wtedy jedyne życie, jakie mamy, jest, jeśli jedyne życie, jakie mamy, to jest to pod słońcem i nie ma Boga, który jest obiektywnym źródłem sprawiedliwości, który jest sędzią, to jedyne, co rzeczywiście wtedy można powiedzieć, to westchnąć i powiedzieć, a kto to tam wie, co tam dalej jest? Jak mówi werset 21. Kto wie, czy duch synów ludzkich wznosi się ku górze, a duch zwierząt wstępuje w dół do ziemi? Jeśli nie ma Boga, jeśli jedyne, co jest to życie pod tym słońcem, to rzeczywiście to jest ostateczne westchnienie filozofii czy teologii, można powiedzieć, a zostawić to wszystko i skończyć ze sobą. Historia świata pokazuje, że to nie jest tylko teoria. Kiedy człowiek mówi, nie ma Boga, my ustalamy zasady, to prędzej czy później ktoś zaczyna te zasady narzucać innym i widzieliśmy to już wiele razy w ostatnich 100 latach. W XX wieku powstały systemy, które świadomie odrzuciły Boga i próbowały zbudować nowy świat, nową sprawiedliwość na własnych zasadach. Komunizm przecież tak działał w Związku Radzieckim pod rządami Józefa Stalina. Założenie było proste. Nie ma Boga, nie ma absolutnej moralności. My zbudujemy nowe społeczeństwo. Efekt? Miliony ludzi, którzy byli uznani za wrogów systemu, zostali oni, delikatnie mówiąc, usunięci. Albo Chiny pod rządami Mao Tse-tunga. Próba stworzenia idealnego społeczeństwa bez Boga, bez religii, bez tego, co było nazwane starymi strukturami. Efekt? Głód, prześladowania i ponownie miliony ofiar. To jest konsekwencja tego sposobu myślenia, że jeśli nie ma Boga, to ktoś inny zajmie jego miejsce. Przywódca albo partia, albo jeszcze coś innego. A kiedy człowiek zajmuje miejsce Boga, to wtedy on zaczyna decydować, kto ma prawo życia, kto nie. I żeby też uczciwie powiedzieć, nie dotyczy to tylko systemów, które wprost były ateistyczne. Również ideologie, które odrzucały Boży obraz człowieka i absolutną wartość człowieka i to, że każdy jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo, tak samo prowadziły do tragedii. Nazistowskie Niemcy. Tu też człowiek został podzielony na lepszych i gorszych. I kiedy usuwamy Boga i źródło wartości człowieka, jakie jest w nim, to wtedy bardzo łatwo jest powiedzieć, ten człowiek nie ma takiej samej wartości jak ja. Więc potrzebujemy Boga, który jest sędzią, bo tylko wtedy dobro naprawdę jest dobrem, zło naprawdę jest złem, a sprawiedliwość naprawdę nadejdzie. I zaczyna się to wszystko spinać w jedno. Masz w sercu wieczność, masz w sercu pragnienie sprawiedliwości. Jedno i drugie prowadzi do Boga. I życie przestaje być tylko walką o przetrwanie, ale zaczyna być życiem przed Bogiem. I człowiek dochodzi do tego, że wcale nie musi za wszelką cenę wygrać, ale woli przegrać z Panem Bogiem. W oczach ludzi przegrać, ale zrobić to po Bożemu, niż za wszelką cenę wybić się ponad innych. Ale tu jest jeszcze jeden problem, ostatni. Wszystko to, Samuel, pięknie brzmi. Chcemy wieczności, chcemy piękna, czujemy się stworzeni do czegoś więcej, chcemy sprawiedliwości, wołamy, że ten świat jest nie w porządku, jest krzywy. Ale jednocześnie, jeśli jesteśmy uczciwi, to wiemy, że to nie tylko inni są niesprawiedliwi. Ale my jesteśmy. Wiemy, że to my czynimy zło. To nie ktoś tam. To ja. My ronimy słowami. Jesteśmy egoistyczni. Zazdrościmy. Kłamiemy. Stawiamy siebie w centrum. I my chcemy sprawiedliwości, ale czy na pewno? Chcemy, żeby Bóg był sprawiedliwy, dopóki nie zacznie być sprawiedliwy wobec nas. Bo jeśli ma osądzić świat sprawiedliwie, to osądzi również i mnie. No i pojawia się to napięcie, które każdy człowiek czuje, że z jednej strony chce wieczności, ale z drugiej strony nie chce śmierci. Bo boi się tej śmierci. Bo wiemy, że nie jesteśmy sprawiedliwi, a mamy spotkać się z tym sędzią. I to jak niby ja mam przejść próbę sądu? Kościół rzymskokatolicki na ten dylemat wymyślił czyściec. Odpracujesz to zło i prędzej czy później ciebie wypuszczą. I będzie dobrze. Ale w Biblii nie ma o tym mowy. Napisane jest człowiekowi, postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd. I tutaj wchodzi dobra nowina. To, czego kaznodzieja jeszcze w pełni nie widział, o co zostaje objawione w Nowym Testamencie. Bóg jest sędzią, owszem, ale jest sędzią, który wszedł w ten świat. Wszedł w ten świat w osobie Jezusa Chrystusa. On wszedł w nasz cykl. Stwórca wszedł w stworzenie. On urodził się, on żył, on pracował, on kochał, on cierpiał i on umarł. Ale jako jedyny żył sprawiedliwie. I na krzyżu wydarzyło się coś niezwykłego, bo oto sprawiedliwość Boga, ale i miłość Boga spotkały się w jednym miejscu. Bóg nie zignorował naszego grzechu, ale wlał go na tego, który był absolutnie sprawiedliwy i osądził go za grzechy, które nie były jego, ale były nasze. I sprawiedliwości stało się zadość na świętym życiu osoby Jezusa Chrystusa. Ale to nie koniec, bo trzeciego dnia Jezus wyłamał się z tego cyklu narodzin i śmierci, bo zmartwychwstał. Czas, grzech, śmierć, przestrzeń przestały go obowiązywać. I wszystko się zmieniło. Bo to znaczy, że śmierć nie jest końcem. Że cykl życia i śmierci nie zamyka się na sumie zerowej. Jest coś po drugiej stronie. I to coś to jest zwycięstwo, które odniósł Jezus. Otworzył drzwi do zmartwychwstania w wieczności nie tylko dla siebie, ale przeszedł tam jako pierwszy zmartwychwstały i otworzył je również dla każdego, kto jemu zaufa. Więc wracając do nas, tylko ten, kto jest prawdziwie pojednany z Bogiem, może myśleć spokojnie o swojej śmierci i nie obawiać się wieczności. Nie dlatego, że jest lepszy od innych, ale dlatego, że jego sprawiedliwość nie jest w nim samym, jest w Jezusie Chrystusie. Tylko ten, kogo grzechy zostały całkowicie przebaczone, bo ktoś już wypełnił wyrok, jaki jemu się należał, może spokojnie myśleć o spotkaniu z sędzią, bo sędzia już nic do niego nie ma. Nie ma już żadnych zarzutów, wszystko wypełnione. Człowiek taki jest wolny do skarżenia. Sprawiedliwości stało się zadość. Dług został spłacony. Zło zadość uczynione karą. Do tego sprowadza się całe dzieło krzyża. Nie ma potrzeby czyśćca. Jezus za wszystko zapłacił. Nie muszę być już bardziej oczyszczony. Jestem całkowicie oczyszczony. I albo człowiek sam zapłaci za swoje zło i niesprawiedliwość. Albo jest całkowicie wolny. Więc pytanie, które jest na koniec. Czy pytania, które są na koniec, są bardzo proste, ale i bardzo osobiste. Po pierwsze, czy twoje życie jest życiem wyłącznie pod słońcem, czy też jest życiem, które toczysz przed Bogiem? Czy próbujesz sam zbudować sens swojego życia? To powiedz, jak ci idzie. Czy też zaufałeś temu, który sens daje? Jeśli jesteś sfrustrowany swoim życiem, nie widzisz jego sensu. Jedyne, co możesz zrobić, to wiedz, że nie naprawisz tego życia sam. Nie zbudujesz sensu własnymi rękami. Nie przejdziesz sądu o własnych siłach. Jedyne, co możesz zrobić, to przyjść do Jezusa Chrystusa, który jest ponad tym cyklem, który przezwyciężył cykl o sumie zerowej. Przyjść do Niego nie z poprawionym życiem, nie z argumentami o tym, dlaczego akurat wobec Ciebie Bóg powinien być bardziej cierpliwy i pobłażliwy niż wobec innych. Bo dla innych to chcemy sprawiedliwości, dla siebie pobłażliwości. Nie musisz z tym przychodzić do Boga. Możesz powiedzieć, Boże, absolutnie należy mi się wszelka sprawiedliwość. Jestem tego świadom. I rozumiem, że jedyny mój ratunek jest w tym, że Ty za mnie zapłaciłeś. Obejmij mnie swoją ofiarą. I zaufać w to, że to, co Jezus zrobił na krzyżu, jest zupełnie wystarczające i obejmuje również Ciebie. Opamiętaj się i zawołaj do Niego z wiarą. Wszystko zostało rozstrzygnięte na krzyżu. Jezus zapłacił za wszelką ludzką niesprawiedliwość. I jeśli staje się to rzeczywistością w Twoim życiu przez wiarę, to możesz żyć spokojnie, z wdzięcznością, cieszyć się najmniejszymi rzeczami i żyć z nadzieją, z pragnieniem wieczności i rzeczywistym pragnieniem spełnienia tej wieczności, bo już nie żyjesz tylko pod słońcem, żyjesz przed Bogiem. Bez Boga życie kończy się zerem. W Chrystusie życie kończy się zwycięstwem. Pod słońcem wszystko wraca do zera. W Chrystusie nic nie jest na próżno. Dlatego kaznodzieja mówi, ciesz się tym, co masz. Przyjmuj życie jako dar. Ciesz się jedzeniem, piciem, owocami własnych rąk. Ciesz się tym, to Pan Bóg tobie to dał. I czeka na ciebie w wieczności. I rób to wszystko w bojaźni Bożej, w szacunku do Boga, tak jak to Bogu się podoba. On jest ponad czasem, On jest ponad cyklem i to On ma ostatnie słowo. Co to oznacza w praktyce? Jeśli jutro wstaniesz do pracy, która wydaje się tobie bez sensu, to pamiętaj, ona nie jest twoim sensem. On jest. Kiedy zobaczysz niesprawiedliwość, to wiedz, że nie musisz jej naprawić sam. Możesz spróbować coś z tym zrobić, jasne, ale pamiętaj, że Bóg z pewnością ją osądzi we właściwym czasie, bo będzie czas i na to. Kiedy będziesz cieszył się czymś małym, jedzeniem, rodziną, przyjacielem, odpoczynkiem, to przyjmuj to świadomie jako dar od Boga. I każdego dnia przypominaj sobie, żyję nie dla tego świata i nie pod słońcem. Żyję dla Boga z perspektywą wieczności, bo zaufałem mojemu Panu, Jezusowi Chrystusowi, który złamał ten cykl. Amen. 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 Niech to nam rzeczywiście towarzyszy.